Cześć, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w naszym podcaście. Podcaście po bardzo, bardzo długim czasie, dosłownie wyciągniętym z dna szafy.
Ostatni odcinek, taki dedykowany podcastu, nagraliśmy w 2019 roku. 2019 no, sukcesja, tak?
Tak, to było przy okazji premiery drugiego sezonu sukcesji, która nam się po czterech sezonach już dawno zakończyła i zdążyła się też zapisać złotymi zgłoskami w historii serialu, w ogóle w historii najlepszego serialu świata, no ale to już było. Ja cały czas się podpisuję pod tym, co zostało w tamtym podcaście powiedziane, bo jeśli sobie do niego sięgniecie, to my tam bardzo przekonujemy, dlaczego tak bardzo warto go oglądać. I teraz po tych pięciu latach, wracamy, żeby znowu przekonywać Was do oglądania różnych seriali, które może niekoniecznie mają taką łatwą barierę wejścia, może niekoniecznie są najbardziej popularne, może niekoniecznie są najlżejsze i najłatwiejsze w zrozumieniu, ale naprawdę warto je oglądać z bardzo wielu powodów. I o tych powodach sobie dzisiaj porozmawiamy, ale dzisiaj to my przede wszystkim porozmawiamy o najlepszym serialu 2023 roku, czyli The Curse. Zrobiliśmy odcinek, który znajdziecie na naszym kanale na YouTubie, jakby nie patrzeć.
No to taka recenzja, omówienie.
Coś. No quasi recenzja, bo to też jest trudny serial do zrecenzowania i tak sobie myślę, że to jest też bardzo dobry serial właśnie, żeby zacząć od niego nowe podcasty, nowy cykl podcastowy, bo tutaj jest naprawdę o czym pogadać.
The Curse też był na naszych listach najlepszych seriali zeszłego roku, najlepiej sfilmowanych, więc już o nim trochę na kanale była mowa.
Była mowa, a teraz po prostu wreszcie mamy przestrzeń, żeby się rozpaszczyć konkretnie na temat tego, co to w ogóle jest za dziwo, ponieważ jest to najdziwniejszy serial ostatnich lat. No i jeden z najlepszych, taki, który można postawić gdzieś tam obok, na przykład Twin Peaks. Ja się nazywam Kaja Szafrańska.
Ja jestem Janusz Raczyński.
I razem prowadzimy od 10 już lat kanał YouTube'owy Jakby Nie Patrzeć, gdzie po prostu zajmujemy się wszystkim, co serialowe i zapraszamy Was na odcinek. Nie da się opowiadać o The Curse wszystkim osobom, które również mogły tego serialu nie widzieć, bez takich absolutnych podstaw.
Podstawowych
czyli,
informacji tak, na temat tego, kim są twórcy.
Na przykład.
Skąd się wzięli, co robili wcześniej i dlaczego The Curse wygląda tak, jak wygląda, ze względu na to, kim są ci twórcy.
Ale również, co to w ogóle jest za serial, o czym on opowiada i w ogóle, co to ma być i dlaczego akurat teraz o nim opowiadamy. To może ja zacznę od tego ostatniego, ponieważ druga część tego jedynego sezonu, jak sądzę, który powstał, właśnie pojawiła się w Sky Showtime.
Pięć odcinków.
Tak. Wcześniej pięć odcinków było w styczniu pokazywane, łącznie 10. To w Polsce tak jest, że rozbito ten sezon na dwie części. Taki eksperyment, pewnie wiecie, teraz tak próbują troszkę przytrzymać ludzi przy platformach. No ale to jest serial, który po prostu powinno się oglądać longiem. Chociaż
W Stanach był emitowany z tygodnia na tydzień.
Tak, chociaż właśnie pewnie nie jest to serial do binge'owania i tak sobie myślę, że no, binge'owanie go jest dosyć takim ekstrawaganckim pomysłem, bo to też nie jest serial, który trzyma za twarz po prostu cliffhangerami od pierwszej sceny do ostatniej.
No może też być dosyć męczący, jest dosyć intensywny. Niektórzy skarżą się, że ogląda się to tak trochę niekomfortowo czują się postaci na ekranie, niekomfortowo czują się widzowie.
No tak,
jest to jakoś spójne.
Bo to jest serial, który niektórzy zaliczają do gatunku tak zwanych cringe comedy. Cringe comedy, czyli takie no cringeująca komedia, która po prostu atakuje widza poczuciem dyskomfortu. Cringe comedy jest na przykład The Office.
The Office, tak.
Bardzo dużo cringe'u mamy też na przykład właśnie w Sukcesji, o której wspominaliśmy wcześniej. Ale te dwa tytuły to jest naprawdę tylko taka rozbiegówka przy The Curse, które po prostu na pełnej, że tak powiem, atakuje widza dyskomfortem i to jest taki dyskomfort na bardzo wielu poziomach, ponieważ ten serial jest no, moim zdaniem takim krzywym zwierciadłem, zresztą nieprzypadkowo mamy tam element luster, który, znaczy wątek w ogóle, motyw lustra,
motyw
który się,
estetyczny,
tak, estetyczny, który tam się cały czas przewija, ponieważ główni bohaterowie budują takie domy
pasywne, tak zwane,
takie ekologiczne, które właśnie mają elewację lustrzaną, ale te lustra nie w pełni jakby odbijają rzeczywistość, tylko ją właśnie tak wykrzywiają. I trochę tak jest, że jak patrzymy na ten serial, to tak jakbyśmy trochę widzieli siebie, chyba że to jakaś moja projekcja jest, no ale gdzieś tam u tej projekcji cały czas jest w tym serialu i jest to rzeczywiście jak przeglądanie się w krzywym zwierciadle, gdzie nie wyglądamy do końca tak, jak chcielibyśmy wyglądać.
No właśnie, o czym jest ten serial? Bo sam taki premise, jak to się nazywa, czyli to, co zostało zapowiedziane widzom przed premierą, taka zapowiedź, no, miał to być serial o młodej parze, która stara się o dziecko. I to jest coś, co usłyszałem na początku, dowiedziałem się, że gra tam Emma Stone. Tych panów tak od razu nie skojarzyłem, ale później Benny Safdie jak najbardziej. Nathan Fielder, to później poznaliśmy jego dorobek właśnie w kontekście The Curse
tak.
też. Więc no, na ile to, co zostało nam zarzucone jako serial o młodej parze, która stara się o dziecko, jest tutaj...
To jest taka... To się, mam nadzieję, że już się nikt na to nie da nabrać i chyba już też się nie mówi o tym serialu w taki sposób. Rzeczywiście takie krótkie, wiecie, streszczenia pojawiały się jeszcze przed premierą. To jest w ogóle serial, który został nakręcony przez stację Showtime w Stanach Zjednoczonych.
No i przez...
Studio A24 i Showtime. Showtime, przypominam, że też miało swój wkład w powstanie trzeciego sezonu Twin Peaks, czyli Showtime lubi takie rzeczy, a tutaj jeszcze do tego studio A24, które w tym momencie jest takie, no, kojarzy się naprawdę bardzo konkretnie z jakościowymi produkcjami najlepszych twórców, no, również z dobrymi serialami.
No przede wszystkim oni produkowali wszystkie te dotychczasowe, najważniejsze filmy braci Safdie. To jest studio, które jest związane z jednym z twórców i także wyprodukowało ten serial.
Przy okazji, ale do braci Safdie jeszcze dojdziemy, zatrzymajmy się trochę przy tej parze, co to się tam stara o dziecko. To rzeczywiście, ja nie wiem, no, to jest być może taki sposób na to, żeby zainteresować taką publiczność, która kompletnie nie jest grupą docelową tego serialu.
Czyli co, trochę machanie przed nosem komedią romantyczną?
Moim,
nie wiem.
Trochę tak, ale wiesz co, moim zdaniem to chyba jest nawet bardziej taka prowokacja ze strony twórców, bo oni ogólnie bardzo lubią prowokować i zresztą nieprzypadkowe jest to porównywanie się do komedii romantycznej, dlatego że później w ramach kampanii promocyjnej oni skopiowali jeden do jednego
promosa takiego,
klip
tak?
promocyjny takiej głośnej w tej chwili komedii romantycznej pod tytułem Anyone But You, czyli Ktoś Oprócz Ciebie. To jest taki, wiecie, po prostu hicior kinowy, który no, jakoś tak równolegle się pojawiał w kinie. I oczywiście to, co zrobili, znaczy to nie jest takie oczywiste wcale, to co oni zrobili, to odtworzyli taki prosty klip, gdzie dwójka aktorów, odtwórców głównych ról, tam się przekomarza. No i oni dokładnie tak samo tutaj to rozegrali,
jeden do jednego,
i tu dokładnie ten sam tekst,
okay.
Tyle tylko, że powiedzieli, że to oni zostali skopiowani. I przez jakiś czas amerykańskie media się o tym rozpisywały, więc no myślę, że to...
Było głośno o tytule.
Tak, ale... Tak. I tak sobie myślę w tej chwili, że to naprawdę z tym dzieckiem, co to tam się o nie stara ta para...
No, to dosyć takie przewrotne,
to
jasne.
Naprawdę nie było przypadkowe, że oni próbowali w ten sposób jak najbardziej zwrócić uwagę na ten film i gdzieś tam wyczuwa się bardzo specyficzne poczucie humoru Nathana Fieldera w tym, bo ten serial absolutnie nie jest o parze, która się stara o dziecko. Tam gdzieś rzeczywiście jest motyw starania się o dziecko przez parę. Jest para. Są to młodzi, no tacy 30-paroletni ludzie, którzy przyjeżdżają do miasteczka w Nowym Meksyku, takiego biednego miasteczka, i zaczynają gentryfikować pewną dzielnię. Może to wynika bezpośrednio z tego, że ta żona wyrosła w biznesie deweloperskim swoich rodziców właściwie, więc no ma korzenie, doświadczenia, no i również też jakby pewnie wsparcie. No i jednocześnie jest przekonana, że jest wielką artystką, a jej mąż jest po prostu totalnym luzerem.
No dobra, ale są też hostami, prowadzącymi reality show.
No to znaczy, śledzimy tak, no bo tam są
losy tego
różne
show,
właśnie, wiecie,
powstawania.
To jest taki serial, który jest bardzo trudno streścić, trudno jest go też scharakteryzować jakimś jednym prostym zdaniem, bo tam się dzieje bardzo dużo rzeczy, a jeszcze w ogóle nie doszliśmy do motywu tej klątwy, która w ogóle jest w tytule, bo przecież serial nazywa się The Curse, czyli klątwa. Rzeczywiście jest para, ona się trochę stara tam o dziecko, a trochę się stara o to, żeby właśnie stworzyć swoje własne reality, gdzie pokazują, w jaki sposób można budować ekologiczne domy, właśnie domy pasywne, i jednocześnie właśnie w taki ludzki sposób gentryfikować biedne okolice. No i o tym właśnie jest to reality, a jeszcze gdzieś po drodze jest właśnie ten motyw klątwy, która właściwie była punktem wyjścia do napisania całego scenariusza, ponieważ jak
wielokrotnie jest ta
opowiadał
przytaczana.
Tą anegdotę po prostu jeden z twórców, czyli Benny Safdie, jak Nathan Fielder przyjechał chyba do Kalifornii, czy gdzie to było, już nie pamiętam dokładnie, to miał sam taką historię, że...
On chyba chciał kupić kartę telefoniczną.
Tak, i ktoś go poprosił
Szedł do sklepu, ktoś go poprosił o pieniądze,
tak,
on powiedział, że nie ma.
Nie dał, bo nie miał.
I ten ktoś rzucił na niego klątwę.
Klątwę, tak. Tylko że on szybko te pieniądze wypłacił i dał tej osobie, i już później ta klątwa została zdjęta.
Natomiast Fielder z Safdiem to wyglądało w ten sposób, że usiedli i zaczęli się zastanawiać, co by było, gdyby on jednak nie był w stanie wyjąć tych pieniędzy tak od ręki.
Nie, żeby tej osoby nie było już na miejscu.
Albo żeby tej osoby nie było.
Chyba nawet bardziej o to chodziło.
Tam w tym serialu piętrzą się różne problemy. Jest to taki sposób trochę działania, który był obecny w twórczości Fieldera do tej pory.
Tak, ale też i Safdiego troszkę.
O czym jeszcze powiemy może później na temat tego, czym oni się zajmowali i jaki to ma wpływ na The Curse.
No ale właśnie.
Więc to wygląda mniej więcej w ten sposób, choć The Curse to tak poza fabułą, to przede wszystkim klimat, to jest atmosfera. To jest taka gęsta, niepokojąca, dziwna atmosfera, gdzie zwykłe rzeczy wydają się być
bardzo
niezwykłe i niepokojące.
Ja się zastanawiam, jak ten serial przyporządkować gatunkowo, bo czy to jest, nie wiem, horror? Czy to jest... nie wiem, komedia czarna jakaś, czy to jest serial obyczajowy, czy to jest jakiś taki, no nie wiem, no supernaturalny, no bo tam gdzieś mamy, wiecie, tą klątwę, teoretycznie oczywiście. To jest bardzo dziwny twór, który w ogóle się nie poddaje takim sztywnym ramom gatunkowym, i chyba nie taka była w ogóle intencja tych twórców, którzy sobie po prostu wymyślili, że stworzą coś, co im pasuje i co jest taką naturalną ewolucją ich dotychczasowego dorobku. No właśnie, i tutaj możemy już płynnie chyba przejść do tego, kim są twórcy, bo właściwie nie da się tego serialu tak do końca zrozumieć, jeżeli się nie wie, kim są twórcy, czyli ci właśnie legendarni Benny Safdie i Nathan Fielder.
No dobra, to co na początek może Benny Safdie, bo on jest łatwiejszy do
opisania,
do ogarnięcia.
Tak.
Jeden z
duetu
braci Safdie.
Tak, twórców. To jest ciekawe, oni pochodzą z Kanady. Zresztą zarówno Benny Safdie, jego brat, jak i Nathan Fielder to są kanadyjscy twórcy, filmowcy, twórcy kina niezależnego, którzy bardzo szybko zaczęli z tymi swoimi filmami pojawiać się na różnych prestiżowych festiwalach.
Na przykład i w Cannes, Good Time w 2017 roku był nominowany.
Tak, ale niedawno całkiem można było oglądać Uncut Gems, czyli
nieoszlifowane diamenty,
tak. Ich taki właściwie ostatni, najnowszy film, który powstał dla Netflixa. Bardzo intensywna,
Adam Sandler.
Tak, Adam Sandler. Bardzo intensywna podróż w taki nowojorski półświatek. Trochę przestępców, trochę jubilerów gdzieś po drodze.
W ogóle ta intensywność jest bardzo charakterystyczna dla ich stylu.
Chaos, powiedziałabym, i taki realizm, który no może to nie jest, że oni bardzo lubią osiągać realistyczny efekt w swoich filmach. On nie jest taki totalnie naturalistyczny. Ten realizm bardziej kojarzy się chyba z tym ich stylem takim reżyserowania, że wszyscy krzyczą naraz. Bardzo często w tych filmach pojawiają się naturszczycy.
Bardzo blisko podchodzą do aktorów. Zbliżenia tak. Na twarze, ciasne kadry, brak ogólnych planów.
A także,
intensywność,
a także wykorzystywanie prawdziwych sytuacji do po prostu do sytuacji filmowych, czyli jakby nie wszystko, co widzimy na ekranie, jest w 100% wyreżyserowane, też jest dosyć dużo spontanu.
I to jest taka płaszczyzna, na której Benny Safdie był w stanie się porozumieć z Nathanem Fielderem.
Ale także jest kilka innych płaszczyzn, na przykład to, że obaj mają żydowskie korzenie. Gdzieś te elementy kultury żydowskiej, one się tam gdzieś pojawiają w serialu, w The Curse, chociaż absolutnie one nie dominują, no ale to jest coś, co też jest takie tożsamościowe dla obu panów. Plus to, że są z Kanady i plus to, że mają bardzo specyficzne poczucie humoru i to, że jeden i drugi jakoś bawią się realizmem, spontanicznością, może właśnie taką przypadkowością dziania się, następstwem zdarzeń. Benny Safdie i jego brat przez wiele lat tworzyli takie filmy, które były fabułami, ale miały mieć feeling czegoś bardzo prawdziwego.
Kina dokumentalnego.
Takiego
wręcz,
kina,
tak.
Wręcz takiego tak dokumentalnego.
Dokumentu towarzyszącego.
Natomiast z kolei Nathan Fielder, który tutaj no, ma jednak troszkę inny dorobek, powiedziałabym, bo to jest przede wszystkim satyryk i człowiek, który no, bardziej się trudni, tak nie wiem, jak to eksperyment satyryczny, nie wiem jak to nazwać do końca, no bo te jego skecze są bardzo, bardzo dziwne. To jest tak naprawdę taka jakby praca z drugim człowiekiem, ale też praca ze sobą. I tutaj mamy z kolei bardzo silne inspiracje formatami reality, które Nathan Fielder próbuje w taki sposób pokazać i wyreżyserować wręcz, żeby one były jak fikcja. Więc to trochę tak, nie wiem, czy mi się udaje to wytłumaczyć, że z jednej strony Benny Safdie fikcję stara się pokazać jak coś realnego, a z kolei Nathan Fielder bierze coś, co jest prawdziwe, tak, i próbuje, i gdzieś tam po drodze spotykają się ci dwaj twórcy i tworzą serial, który ma bardzo realistyczny feeling, ale wręcz wychodzi poza realizm w nadrealizm, czyli w surrealizm.
No właśnie, surrealizm to jest też temat, do którego będziemy wracać. Surrealizm dosłownie połknął ten serial w finale chociażby.
Zgadza się.
Będziemy jeszcze rozmawiać, natomiast przejdźmy do drugiego twórcy.
Nathana Fieldera. Tak.
Zgadza się.
Ja już tutaj bardzo sadzę na to, bo rzeczywiście odbyliśmy ostatnio studia Nathanologii tak naprawdę.
Obejrzeliśmy
wszystko praktycznie, co on stworzył, łącznie z takimi jego jakimiś krótkimi etiudami, które gdzieś tam da się znaleźć jeszcze na YouTubie. To jest 40-letni dzisiaj twórca pochodzący z Kanady, z Vancouver, który zaczynał po prostu jako taki młody gość, który robi skecze. I on te skecze robił dla kanadyjskiej telewizji, chyba publicznej, ale dla jakiegoś takiego właśnie programu satyrycznego.
On miał swoje pasmo, zdaje się, w takim jakimś programie.
Cykl jakiś miał po prostu.
Cykl prowadził?
Tak, on taki cykl, ale to były takie krótkie skecze, wiesz?
Tak.
A potem po prostu z tego mu to wyewoluowało w coś w rodzaju show, właściwie reality show. I tutaj już
Nathan for you.
Zaczynamy wkraczać na grząski grunt niejednoznaczności, ponieważ Nathan Fielder jest niejednoznacznym człowiekiem, który robi niejednoznaczne rzeczy.
Można znaleźć w internecie zapytania o to, na ile jego persona sceniczna, ta, którą widzimy na ekranie, pokrywa się z tym, jaki jest w rzeczywistości.
Jaki jest w rzeczywistości, no bo właśnie, on ma personę, ta persona jest bardzo awkward. To jest taki
bardzo
specyficzny człowiek, który... Co ciekawe, i tutaj ja z kolei mogę wejść na inny temat, który mnie interesuje, spektrum autyzmu, no bo to są takie bardzo typowe zachowania ze spektrum autyzmu. Nie jest geekiem, ale jest osobą, która bardzo kiepsko sobie radzi w sytuacjach społecznych, ale jednocześnie próbuje za wszelką cenę, że to, co robi Nathan Fielder, to mimo tego, że ma właśnie w sobie tą niezgrabność, niezdarność społeczną, bardzo często się konfrontuje, a wręcz stawia coś na zasadzie jakiejś, nie wiem, kompensacji. Gdzieś się stawia w sytuacjach, które są niekomfortowe i trudne dla każdego, a co dopiero dla osoby, która ma jakieś deficyty w zakresie właśnie takim interpersonalnym, nie?
A z drugiej strony stara się kontrolować rzeczywistość.
Tak, dlatego, że właśnie cały czas przeżywa odrzucenia, cały czas przeżywa te dysonanse poznawcze, które wiążą się z tym, że on po prostu próbuje w jakiś sposób w tych... On wręcz się stawia w trudnych sytuacjach, żeby się oswoić z poczuciem odrzucenia
i
dyskomfortem wynikającym z tego, że nie pasuje, w związku z czym cały czas jakby uczy się z tych bardzo trudnych dla siebie sytuacji, uczy się jak sobie radzić i próbuje coraz bardziej opanowywać zasady życia społecznego taki ten swój niezgrabny, dziwaczny sposób. I to daje jeszcze do tego wszystkiego efekt komiczny.
Doszłaś do tych wniosków na podstawie dwóch programów, dwóch seriali, dwóch show, trudno to nazwać jednoznacznie.
Nathan For You, gdzie on jest hostem, gdzie zresztą zgodnie ze swoim prawdziwym wykształceniem, ponieważ on skończył jakiś wydział biznesowy w jakiejś tam znanej uczelni w Kanadzie.
Jak się chwalił w czołówce
gdzie
swojego
chwali,
programu.
Tak, z bardzo dobrymi ocenami. I on tam jest tym hostem, który trochę tak jak, nie wiem, Donald Trump w The Apprentice też tam uczył biznesu, no to on też uczy biznesu w taki sposób, że zgłaszają się do niego prawdziwe biznesy różne, jakieś małe firmy podupadające albo które, no nie wiem, no szukają jakiejś swojej ścieżki, jakiegoś sposobu na to, żeby sobie lepiej poradzić. I on im sprzedaje super pomysły na to, w jaki sposób sobie radzić. Przy czym to nie są dobre pomysły.
I tutaj wchodzimy w świat reality show, bo teraz już tak, te biznesy są prawdziwe, ci ludzie są prawdziwi,
emocje są prawdziwe. Trudno powiedzieć, czy jest prawdziwy, ale jest dziwny.
Czasami odnosi się wrażenie, że on wręcz troluje tych...
Tak. To jest jak jeden wielki trolling, ale już my nie wiemy, czy my jesteśmy jako widzowie trolowani, czy trolowani są uczestnicy. On ma naprawdę szalone, miejscami chore pomysły. Pomysły, które często się jakoś tam sprawdzają, ale jednorazowo, no bo to są takie rzeczy
Mnie najbardziej urzekł ten pomysł, kiedy chciał pomóc... Myjni samochodowej, umieszczając duże ptaki na gałęzi.
Kurczaki fajdające.
Kurczaki, tam były jeszcze jakieś większe chyba też.
Przywiązali do gałęzi kurczaki.
Kurczaki.
Znęcanie się nad zwierzętami tutaj w grę wchodzi.
I one miały zanieczyszczać samochody, które przejeżdżały drogą.
Żeby samochody od razu jechały na myjnię.
Tak. Więc bardzo, bardzo praktyczne, bardzo takie życiowe rozwiązanie.
Tak, ale tam były też inne rzeczy, jak na przykład to, że kiedyś, i tu mu się akurat udało, jak to się nazywało? Dump Starbucks to się nazywało, tak. I on otworzył filię Starbucksa, który nie był Starbucksem,
tylko prawdziwym.
Oni tam tak przejrzeli prawo amerykańskie pod tym kątem, czy mogą sobie pozwolić na parodię. Więc on trochę jakby naginał zasady w tym programie, bardzo często właśnie pokazywał absurdy prawa, wytykał palcem różne nietrafione pomysły działające gdzieś tam w przestrzeni prawnej, a przy okazji jeszcze konfrontował się właśnie z ludźmi i ich reakcjami na swoje własne ekscentryczne niejednokrotnie pomysły. Natomiast później Nathan, kiedy już skończył ten Nathan For You, tam było 4 sezony i ja przyznaję, że myśmy na początku nie bardzo chcieli to oglądać. Chcieliśmy tylko sprawdzić,
czy to da się oglądać.
Czy to się da oglądać? Obejrzyliśmy wszystko. To się po prostu bardzo
to
da oglądać.
To było świetne i to ma świetne oceny też.
Tak, to się... Znaczy tam się w pewnym momencie już ta formuła wyczerpała, ale jak najbardziej to się da oglądać. I później dostał show w HBO, przy czym tam to już to jest jego serial,
to jest, tak, to, jest, to już figuruje nie jako show, jako reality show. To jest serial, który jest prawdopodobnie częściowo spontanicznie nagrywany, jakby można powiedzieć niemalże dokumentalny, ale jest przez niego kontrolowany. No i o tym też
no
trochę
i właśnie o kontroli,
ten serial
tak.
jest. O kontroli.
O kontroli. No bo wiecie, to co on robi to...
Próba generalna, czyli The Rehearsal.
Tak. I jest to reality show, a właściwie nie, program o tym, jak twórca Nathan Fielder, czyli jego persona, daje ludziom możliwość przetestowania się w trudnej, potencjalnie trudnej sytuacji, odtwarzając im okoliczności, warunki, które mogłyby zaistnieć w trakcie tej sytuacji. Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, ale wydaje mi się, że chyba tak. No po prostu Nathan Fielder pozwalał, znaczy wybierał ludzi, którzy mieli na przykład jakąś tam trudną rozmowę do przeprowadzenia i dawał im możliwość odegrania tego z aktorami w
kontrolowanych warunkach,
w kontrolowanych warunkach, ale wręcz takich, że wybudował bar, który idealnie, dosłownie imitował bar, w którym miała się odbyć jakaś tam rozmowa. Dobierali aktorów, którzy dokładnie tak samo się zachowywali, no i tam w nieskończoność odgrywali, znaczy w skończoność,
ale permutacje tam,
tak,
tych
odgrywali
wydarzeń,
różne tak. możliwości, żeby ta osoba się jakoś skonfrontowała z ewentualnymi konsekwencjami tego, co
czy mogła się przygotować. Tak
się
naprawdę
wydarzy.
Fielder robi to, z czym sam ma problem, projektuje na innych swój problem. Tego, że nie jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób
tak,
potoczą
tak,
się
jak
pewne wydarzenia.
I tutaj znowu dochodzimy do kwestii spektrum autyzmu, dlatego że osoby w spektrum autyzmu boją się tego, co jest nieprzewidywalne bardzo, w związku z czym osoby w spektrum autyzmu na przykład mają tendencję do tego, żeby bardzo planować albo przewidywać, albo uprzedzać fakty. I to nie jest tak, że ja ten wniosek sama wyciągnęłam. To w internecie hulają różne interpretacje dotyczące The Rehearsal. Szczególnie wręcz się mówi o tym, że The Rehearsal jest najbardziej właśnie autystycznym show, jakie powstało w takim jakby powiedzmy nie do końca uświadomionym kontekście, dlatego że właśnie pokazuje, co dzieje się w głowie osoby maskującej się w spektrum autyzmu, która próbuje wręcz wyreżyserować swoje życie w taki sposób, żeby czuć się w miarę komfortowo w sytuacjach społecznych.
Czyli tak naprawdę uczestniczymy w takich upublicznionych ruminacjach
Nathana Fieldera. I to się tak
który
zapętla.
Angażuje w to jeszcze. Tak. Ja czuję wyjątkowy dyskomfort oglądając próbę generalną, bo czuję ten ciężar w momencie, w którym on angażuje ludzi z zewnątrz w swoje potrzeby.
Tak, ale tam w The Rehearsal najbardziej takim nieprzewidzianym elementem jest to, że w pewnym momencie chłopiec, który jest jednym z aktorów odgrywających rolę syna Nathana Fieldera, dla którego to Nathan Fielder ma odgrywać rolę ojca, za bardzo się angażuje w sytuację. To jest nieprzewidziany czynnik, czynnik emocjonalny, który jest totalnie nieprzewidziany. I to jest ciekawe, dlatego że ten element nieprzewidywalności jest punktem wyjścia. Jest, on jest zarówno obecny, zwróć uwagę, w Nathan For You, bo tam jest cały czas ten czynnik nieprzewidywalności się pojawia w postaci na przykład tych ludzi, którzy jakoś reagują. W The Rehearsal on próbuje już tych ludzi jakoś okiełznać, próbuje poznać ich mechanizmy, dlaczego oni tak reagują i odgrywa te permutacje różnych sytuacji, a The Curse z kolei jest historią, która jest no, wyreżyserowana, chociaż cały czas próbuje nam pokazać się od takiej strony, że jest jak najbardziej realistyczna. I tam jest jeden element, który jest totalnie nieprzewidywalny, mianowicie klątwa. Klątwa, która jest elementem nadnaturalnym. I w związku z tym nie działają tutaj żadne prawa logiki. Nie można tego w żaden sposób przepracować, nie można tego nawet w tak szalony sposób, jak to robił w The Rehearsal, przećwiczyć. bo klątwa jest czymś, co jest po prostu, no, nie z tego świata. Jest spoza tego podzbioru, nie?
Zgadza się. Jest jeszcze jedna rzecz, która łączy próbę generalną i The Curse. I to jest ten metapoziom w stosunku do Nathan For You. Mhm. Metapoziom, gdzie reality show jest kręcone w serialu. No zarówno tak. W próbie generalnej, jak i w The Curse, to kontrolowanie powstawania tego materiału, wchodzimy na ten metapoziom, który dodatkowo pozwala Fielderowi dokonywać jakichś takich metaanaliz ponad tym wszystkim. Mhm. I przyglądać się samemu sobie, swojemu zachowaniu w kamerze.
No tak, 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 to prawda. To jest taka w ogóle taka matrioszka, The Curse, która zawiera w sobie różne formy kontroli rzeczywistości i różne wersje tej rzeczywistości, która jest mniej lub bardziej prawdziwa. Bo no, mamy tak, mamy i reality show.
Tak.
Które oglądamy, bo tam są różne, jakby oglądamy to reality show i jako reality show, czyli oglądamy fragmenty tego już zmontowanego reality show, które pokazuje nam jakąś wersję rzeczywistości, która jest totalnie wyreżyserowana.
I one są zacytowane w serialu, tak. Wyglądają, mają taką jakość
telewizyjnego, show, telewizyjnego
show, natomiast reszta jest filmowana w takiej konwencji filmowej, jeszcze o tej konwencji będziemy mówić.
Mamy też zdjęcia jakby zza kulis powstawania reality show, co daje nam już takie większe poczucie realizmu, no bo jeżeli coś jest zza kulis, to już widzimy, jak to powstaje, jakby widzimy, że to jest nieprawdziwe, widzimy tą reżyserię, widzimy, jak to jest udawane, ale widzimy też życie bohaterów i to już jest jakby trzeci poziom, to jest życie bohaterów, którzy to reality show robią. I ono jest pokazywane w bardzo specyficzny sposób i tutaj też warto zwrócić uwagę na język, jakim ten serial się posługuje, ponieważ on jest bardzo...
o stronie wizualnej.
Tak, tak, mówię o stronie wizualnej, która bardzo ładnie nam uzupełnia tą właśnie tą matrioszkę, gdzieś tam po prostu bez tego to by nie miało takiego feelingu.
Czyli mamy tutaj tą kamerę, która z daleka obserwuje...
Tak, voyerystycznie
naszych
wręcz.
Bohaterów. Bardzo
podgląda.
Często były to kadry wykonane przez jakieś szyby, jakieś okna, które były specjalnie zabrudzone. Nawet Benny Safdie tak. Opowiadał, jak wcierał jakieś...
Substancje
w szyby, które zniekształcały w jakiś sposób ten obraz. To są często kadry filmowe nie super estetycznie ładne, brudne. Na przykład połowę kadru stanowi rozostrzona jakaś ściana. Jest takie świetne ujęcie wykonane z wewnątrz
panią,
z pokoju,
tam gdzie głowy jej widać
pani
i okno.
Siedzi przed telewizorem tak. I ogląda telewizję, natomiast nasi bohaterowie prowadzą jakąś ożywioną rozmowę
za oknem
na zewnątrz tak. I po prostu obserwujemy ich z takiej perspektywy, która jest kompletnie nieoczywista.
Tak, tak, tak.
Naprawdę potrzeba trochę wyobraźni, żeby taką perspektywę przyjąć i stworzyć coś, co ostatecznie tak ładnie składa się w całość. Jest takie spójne strony wizualnej.
Właśnie ta strona wizualna jest ciekawa ze względu na to, że ona nam bardzo pięknie uzupełnia to wszystko, buduje ten klimat. Od początku mówiliśmy, że ten serial to jest przede wszystkim klimat. I ten klimat, jeśli się w ten klimat wczujemy, no to już jesteśmy prawdopodobnie przez serial kupieni.
No i mamy muzykę,
ale do muzyki jeszcze przejdziemy, natomiast jeszcze zostańmy chwilę przy zdjęciach, bo to jest ciekawe. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że ktoś nakręcił, przepraszam, ten serial dupą. Albo ziemniakiem, albo w ogóle co to jest. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że współczesne seriale pokazują nam piękne obrazy, nie? Że w tym momencie są takie wyścigi na to, kto lepiej nakręci i jak to będzie oryginalnie zrobione. Pamiętam, jak właśnie, znowu wrócę do sukcesji, jak sukcesja mnie na początku lekko drażniła tym, że ona mi się wydawała taka surowa trochę, no i ta rozkuśtana kamera tam była taka z ręki niby, która dawała wrażenie współuczestnictwa. No więc tutaj już nawet nie mamy współuczestnictwa. Tutaj mamy bardzo przemyślane, totalnie nieprzypadkowe zdjęcia, które na dodatek były trudne, dlatego że tak jak zresztą sam Benny Safdie mówił o tym, oni musieli to bardzo dobrze planować, ponieważ to były zdjęcia z nietypowych miejsc,
kręcone
z nietypowej
właśnie przez okna,
perspektywy, tak. Na długiej lufie bardzo często, w związku z czym, czyli po prostu z odległości, w związku z czym trzeba było dokładnie wiedzieć, gdzie stać, bo jak ktoś tylko wyszedł odrobinę z kadru, to już go tam nie było widać i tak, po prostu całe ujęcia było...
Pustkę, tak.
Tak, ujęcie było zepsute. Ale to było po prostu wszystko idealnie przemyślane, bo taki miało to dokładnie przynieść efekt, jaki przyniosło. Wrażenie już nawet nie tego, że my współuczestniczymy, tylko że my podglądamy, że my jesteśmy tam nieproszonymi gośćmi do końca, ale mimo wszystko stoimy i przez tą dziurkę od klucza podglądamy, co tam się dzieje. Widz jest podglądaczem. Ja cały czas mówię o wuajeryzmie.
Tam jest wręcz ujęcie wykonane przez wizjer w drzwiach.
Tak, tak.
Podglądamy bohaterów z innego mieszkania, z jakiegoś mieszkania sąsiadów. Ale sam styl wizualny tego serialu nawiązuje bezpośrednio do kina amerykańskiego lat 70., do takiej właśnie brudnej taśmy filmowej, takiej z tym ziarnem grubym, do takich spranych kolorów, które są charakterystyczne dla kina lat 70. i do powolnych transfokacji. Mamy takie powolne zbliżenia na twarze bohaterów, intensywne.
No bo właśnie ta intensywność jest tutaj niezwykle ważna. Ten język filmowy The Curse jest absolutnie fascynujący, tak jak każda właściwie warstwa tego serialu, dlatego tak strasznie długo o nim mówimy. Zaraz dojdziemy jeszcze do muzyki i zaraz dojdziemy jeszcze do aktorstwa, bo aktorstwo też wynika trochę z tej formuły, którą narzuca nam wizualnie serial. To znaczy i wizualnie jakby koncepcja sama jest taka, że to ma być bardzo realistyczne, w związku z czym ci aktorzy są niejako zmuszeni do tego, żeby być bardzo realistyczni, naturalni, ale też żeby mieć bardzo dużą rozpiętość emocjonalną, no bo to na tych ich emocjach, na tych mikro drganiach twarzy dosłownie jest zbudowana ta cała historia, ten cały klimat, no bo jak mówię, fabuła tutaj, ona jest dosyć efemeryczna, to jest takie dzianie się z odcinka na odcinek, coś tam faktycznie się dzieje, ale to nie jest coś, co jest takim motywem przewodnim od pierwszego do ostatniego odcinka. To wszystko płynie. Tu wiele rzeczy się gdzieś tam uzupełnia. Jedne wątki znikają, inne się pojawiają. A to, co jest bardzo, bardzo ważne, to jest właśnie ta intensywność i ta intensywność jest też bardzo podbijana przez muzykę. Benny Safdie. Myśmy obejrzeli w ogóle sobie też, jak już wszystko obejrzeliśmy tamtego Nathana Fieldera, obejrzeliśmy filmy braci Safdie, to jeszcze sobie obejrzeliśmy na YouTubie. Są takie pogadanki, które były przy okazji emisji kinowej odcinków The Curse.
Co dwa odcinki
pojawiali się twórcy, głównie Benny Safdie.
Były spotkania w Nowym Jorku, tak, w Lincoln Center były spotkania z twórcami.
I można sobie było posłuchać i pozadawać pytania. No, ogólnie bardzo przyjemna sprawa. I Benny Safdie właśnie opowiadał o tym, że oni tam zdecydowali się na takie nietypowe zastosowanie muzyki, bo bardzo im się podobał pomysł pokazywania zwykłych rzeczy, absolutnie totalnie zwyczajnych rzeczy, na tej właśnie takiej powolnej transfokacji i dodawania do tego muzyki, która naprawdę robi. Robi robotę, która wprowadza niepokój przede wszystkim. Zresztą tutaj mamy świetną ścieżkę, którą stworzył Medeski.
John Medeski. Jeden z muzyków wchodzących w skład trio Medeski, Martin and Wood.
Tak, muzyk jazzowy, który...
No, klawiszowiec.
Tak, który stworzył tutaj no, coś absolutnie fantastycznego. Ta muzyka drży cały czas.
Tak, jako taki punkt wyjścia posłużyły utwory Alice Coltrane z jej sesji nagraniowej z 1981 roku. Te utwory zresztą słyszymy... Dwa utwory, które wracają.
Często tak, one tam powracają.
Powracają, często pojawiają się na tyłówce, na napisach końcowych. I tam była taka historia właśnie, że zwrócili się do Coltrane Estate o jakieś nagrania, oni im nie pozwolili ich wykorzystać, ale później jednak nie dali za wygraną, stwierdzili, że może zapytają o inne utwory i to już się, z tym już się udało. I to są takie medytacyjne, transcendentalne klimaty charakterystyczne taki, dla Alice Coltrane.
Tak, 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 ale też takie niepokojące, takie mroczne, a jednocześnie takie trochę romantyczne, a trochę mroczne, więc fantastycznie to pasuje jeszcze do tego klimatu, tego Nowego Meksyku. Mm-hmm. Tam jest też od groma tematów społecznych. Tego już pewnie nawet dzisiaj nie damy rady poruszyć, dlatego żebyśmy musieli gadać z 7 godzin, ale to tylko pokazuje, jak nieprawdopodobnie ten serial jest złożony. Ja sobie też jeszcze pomyślałam a propos tej ścieżki dźwiękowej, która jest niepokojąca i która nam rzeczywiście wprowadza taki czasami taki dronowy klimat, mm-hmm. rzeczywiście gdzieś takie new age'owe tam są jak elementy w tle.
Tak miało być.
To jest dosłownie jak ścieżka dźwiękowa czasami jakiegoś, ja sobie wyobrażałam, że to jest jakiś, nie wiem, jakiś film dokumentalny, taki foliarski dokument o tych, o kosmitach na przykład, nie? Że tam o jakichś obcych cywilizacjach, o realianach na przykład. Dajmy na to, ale przecież tak grał ścieżką dźwiękową w Twin Peaks, w trzecim sezonie Lynch, David który Lynch. Zresztą też jest poniekąd, on jest bardzo wszechstronnym artystą, ale też jest muzykiem. Mm-hmm. I on sam bardzo zadbał, tak, i zadbał o to, żeby właśnie ta ścieżka dźwiękowa była taka, ona była wręcz taka no przeszywająca, bo te proste kadry były ilustrowane takimi gęstymi, ciężkimi dronami, które tam były, to była ta elektryczność. Gdzieś to mi jakoś koresponduje z tym, co się wydarzyło tutaj przy The Curse i przy tej ścieżce dźwiękowej. Przejdźmy teraz do bohaterów, bo to też jest ciekawa sprawa. Bohaterowie główni, to jest właściwie trójka, to jest Whitney grana przez Emma Stone. Fantastycznie grana. Ja tutaj chciałam powiedzieć, że jeżeli uważacie, że Emma Stone w Biednych Istotach zagrała po prostu najlepiej w życiu, to jesteście w błędzie. Emma Stone w The Curse jest genialna. To, co ona tam zrobiła, to jest po prostu mistrzostwo świata. Nie wyobrażam sobie innej aktorki, która byłaby w stanie wydzielić z siebie tyle wstrętności, jak ona to zrobiła, ale jednocześnie zrobiła to w świetnym stylu, bo no to jest po prostu bardzo złożona, niejednoznaczna postać ta Whitney, ale ona ma w sobie tyle narcyzmu, tyle tej niepewności takiej. To jest wszystko rozegrane na tak bardzo szerokiej palecie ekspresji. Coś niesamowitego i oni podobno właśnie mówili podczas tych spotkań, tam czasami też Emma Stone wpadała na te spotkania, te pokazy takie, gdzie były pogadanki, że po prostu oni pozwolili iść na całość. Ona była zdeterminowana, żeby tutaj po prostu poszaleć przy tej roli i oni jej na to pozwolili.
Trochę ta wstrętność Whitney, o której mówisz, była dla mnie przysłonięta przez postać Ashera na początku, bo jego postać z kolei ewoluuje.
No, ona ewoluuje. Nie, no bo ona znika. Ona jest...
O tym też, tak. Będziemy mówić o znikaniu Ashera. O unieważnieniu tego bohatera. No to mamy, tak, jest Asher grany przez Nathana Fieldera.
To jest zabawne, bo Nathan Fielder pojawił się w jednym z tych takich show, late night shows, już nie
chyba
pamiętam, czy
Kimmela,
on był. U Kimmela chyba tak. Był. Gdzie oczywiście udawał kogoś innego niż jest w rzeczywistości i odnosił się do tego, że podobno napisano o nim, że był bardzo sztywnym aktorem w tym serialu. Nie wiem, czy ktoś tak napisał o Fielderze, ale jeżeli ktoś tak napisał, to jest głupi i się nie zna, ponieważ Fielder po prostu, znaczy on jest oczywiście w swojej personie jak najbardziej, ale moim zdaniem on w tym serialu pokazuje dużo większe możliwości aktorskie niż pokazał do dotychczas.
Tak.
Absolutnie jest dokładnie tak samo nieporadny, taki cringe'owy,
zagubiony.
Awkward, tak. Totalnie jest taki, wiecie, taki, no, koleś jest też trudny do polubienia i oni na tym bardzo grają. Już w pierwszym odcinku ten bohater jest pokazywany w takim świetle, żebyśmy nie traktowali go poważnie. Tam mówię o tym, jak pojawia się dowcip o małym przyrodzeniu.
Tak, i mamy jeszcze później takie nagranie, którym Dagi dzieli się z nimi taką opinią publiczną. Grupa testowa ogląda ich show i komentuje, co o
tak,
tym show myśli.
Tak, że on jest luzerem, że go ludzie nie lubią, że...
Ci ludzie stwierdzają, że...
Nie ma charyzmy.
To jest najgorsza część.
Tak. I to jest takie budowanie też od samego początku, jest to świadome bardzo przez twórców, budowanie tej postaci, tego bohatera, dlatego że on jest tutaj bardzo istotny i to, w jaki sposób on sobie właśnie nie radzi, bo gdzieś tam na tym metapoziomie cały czas mamy opowieść o osobie, która po prostu próbuje się dostosować. To jest, gdzieś tam to maskowanie też się pojawia, taki motyw maskowania takiego właśnie autystycznego wręcz, gdzie on się cały czas rozgląda i uczy, on nie rozumie, dlaczego go ten świat odrzuca, ale on bardzo, bardzo próbuje się nauczyć i dostosować. I dlatego właśnie on później w serialu, ten bohater, tak bardzo nam się zmienia, że można go obrazić, można mu powiedzieć różne przykre rzeczy, a on później sobie robi notatki wręcz. Ja nawet ostatnio robiliśmy rewatch. On się uczy, jaki nie być, ma nie być, tak, żeby go ludzie lepiej traktowali i żeby go bardziej
lubili. Żeby być lubianym, prawda?
On tam chodzi, uczy się być zabawnym i tak
on
dalej.
On chodzi do tej szkoły...
Tam jakiegoś tak, dla aktorów.
Aktorów komediowych, prawda? I uczy się różnych chwytów komediowych, przy czym tutaj też ponosi klęskę.
No bo to jest taki człowiek, który jest właściwie skazany na porażki w swoim życiu.
Asher jest coraz bardziej groteskowy, tak jak patrzymy na niego na przestrzeni odcinków. Jego fiksacja dotycząca kurczaka chociażby, co jest bezpośrednio związane z obsesją wokół klątwy, która jest na niego rzucona w pierwszym odcinku. Ale do tego stopnia, że aż trochę zaczynamy mu współczuć. Z jednej strony drażni, a z drugiej strony on staje się taką ofiarą.
W połowie, gdzieś mniej więcej serialu, mamy zmianę całkowitą sposobu, w jaki nam się tego bohatera pokazuje, bo on na początku, to się zresztą zbiega z przemianą Whitney, która postanawia być po prostu już teraz niezależną kobietą i daje się trochę też zindoktrynować Dagiemu. Jeszcze nie doszliśmy właśnie do Dagiego, trzeciego bohatera, który jest tak grany z kolei przez Benego Safdiego. Benny Safdi grywał w filmach, które reżyserował jego brat.
Chociażby w Good Time.
Choćby w Good Time on tam zagrał niepełnosprawnego brata.
Jedną z głównych ról.
Głównego bohatera, jedną z głównych ról. Benny Safdie jest całkiem niezłym aktorem, ale tutaj jest po prostu... Ja bym powiedziała, że on jest antycharyzmatyczny. To jest taka... To jest tak,
nie fascynuje
tak,
ta postać.
Tak wstrętna. Oni wszyscy są tam na swój sposób wstrętni i ta wstrętność nie wynika bynajmniej z tego, że oni są... Tak bardzo, ja bym powiedziała, nie, może inaczej, wstrętność Dagiego jest inna niż wstrętność Whitney. Whitney jest bardzo subtelnie wstrętna, natomiast Dagi jest po prostu chodzącym, takim spoconym narcyzem, który niczego nie rozumie, który ma problemy z alkoholem.
Ale też stara się kontrolować
rzeczywistość. Jest straszliwym pozerem.
Ale tak przypomnijmy tylko, kim jest Dagi w serialu. Dagi jest producentem i reżyserem reality show, w którym występuje Whitney i Asher.
Już sam fakt, że jest producentem reality, gdzieś go tam pozycjonuje jakby na takiej, wiecie, drabinie, jakby to powiedzieć, człowieczeństwa. No bo producent, ja nie wiem, nie znam osobiście żadnych producentów reality, ale to jest jednak dosyć specyficzna, wydaje mi się.
Twórcy tego serialu opowiadali o tym, że wzorowali Dagiego na jakimś konkretnym producencie, że wręcz taki mieli wachlarz różnych producentów, których znają i wybrali sobie jednego i na kanwie właśnie tej prawdziwej osoby
stworzyli Dagiego.
Jeszcze ważne, należy przypomnieć, że Dagi jest kolegą z lat szkolnych
Ashera
i tutaj ten układ też jest bardzo ważny.
I tutaj bullying jakiś ostro odchodził, to znaczy Dagi po prostu prześladował Ashera, a Asher tego nie rozumiał. Zresztą tam dochodzi...
Zresztą nadal ma to miejsce.
Cały czas, tak. Dagi nie traktuje absolutnie Ashera poważnie i robi bardzo dużo, żeby ten poczuł się gorzej. To znaczy śmieje się z niego, nie szanuje go. W pewnym momencie zawiązuje komitywę właśnie z jego żoną. Asher
destabilizuje
jest nieustannie wyśmiewany, chociaż nie do końca sobie z tego zdaje sprawę, a być może to trochę czuje, ale kompletnie nie potrafi sobie z tym poradzić. Natomiast no Dagi obwieszony tymi pierścionkami, jakimiś łańcuszkami, koralikami, z tymi długimi włosami, totalny pozer w tym samochodzie.
Też postać, która przerzuca na innych odpowiedzialność.
Straszliwie, bo
ponosi,
to jest człowiek, który przecież zabił swoją własną żonę samochodem po pijaku jadąc.
A później jeździ
też
po alkoholu.
A potem nieustannie jeździ po alkoholu i kompletnie siebie nie kontroluje swoich popędów.
Jest bezczelny. Tak?
Jest totalnie bezczelny, jest pozbawiony jakiejkolwiek takiej autorefleksji, a jednocześnie jest antycharyzmatyczny, ale jednocześnie jest fascynującą postacią.
On przekracza granice, w pewnym momencie wręcz grzebie w telefonie Ashera. Później ściemnia mu, że nie wiedział, że to jego telefon, że w ogóle nie wie, o co chodzi.
No bo więc na takim poziomie emocjonalnym ten serial bardzo mocno przekracza. Tam jest, tak. To jest w ogóle serial też o przekraczaniu granic i o przekraczaniu granic na bardzo wielu poziomach, bo czy mówimy tutaj o takich granicach emocjonalnych, czy mówimy o granicach społecznych, to jest opowieść o naruszeniach. Mhm. Naruszeniem na przykład jest to, że oni gentryfikują na siłę tą dzielnicę, jednocześnie próbując pokazać siebie w jak najlepszym świetle. No, gdzieś tam jest wręcz kolonialne motywy są tutaj, bo to jest ten wspaniały biały człowiek w tym termowystarczalnym domu, który postanawia uszczęśliwić biedną meksykańską dzielnicę, gdzie ludzie żyją na zasiłku i ledwo wiążą koniec z końcem. A tymczasem oni tutaj wchodzą cali na biało, stawiają te lustrzane domy na środku i próbują te lustrzane domy sprzedawać ludziom takim jak oni. Tam zresztą jest strasznie dużo pozerstwa. Jest na przykład scena, w której Whitney idzie tam na interwencję do jednego z domów, gdzie się okazuje, że właściciel poczynił pewne zmiany i ogólnie nie podoba mu się do końca to otoczenie, w którym ten dom jest, i jakieś tam ulotki wyprodukował, i Whitney ma w pierwszym odruchu jechać do niego samochodem, ale ostatecznie się decyduje iść na piechotę, więc to jest takie, oni są tacy bardzo conscious, nie? Wszystko jest takie, no tutaj ja bym powiedziała, że ten serial gdzieś tam szczypie wszystkich i tych z prawa i tych z lewa.
Te wątki właśnie imigrantów chociażby kojarzą mi się mocno i taki dyskomfort, który odczuwa się podczas oglądania The Curse, kojarzą mi się bezpośrednio z kinem Michaela Haneke, a szczególnie z jego filmem Kod Nieznany, zdaje się z 2001 roku. Jest podobna atmosfera do tego, co obserwujemy w The Curse. I ogólnie kino Haneke, które bazowało na dyskomforcie głównych bohaterów i widzów, przypomnijmy sobie Funny Games chociażby, ta atmosfera terroru, która
przemocy
tam występuje, no jest to w jakiś sposób podobne.
No tak, no bo to jedno i drugie opowiada o przemocy, tylko ta przemoc tutaj, ona też jest taka bardzo efemeryczna, ale jest wszędzie właściwie.
Zakamuflowana.
Ona jest zakamuflowana, ja mówię, no to jest przemoc przekroczeń. Przekroczeń, przymuszeń, wymuszeń, przemoc też jakiegoś takiego fałszu, bo tam jest też bardzo dużo fałszu. Już nie wspomnę o tej relacji między Whitney a jej rzekomą przyjaciółką, artystką, ale to, w jaki sposób Whitney traktuje te rdzenne społeczności, ona tam pokazuje, w jak dużym stopniu jest ona zaangażowana w to wszystko, ale z drugiej strony to wszystko jest takie jakieś za bardzo, wszystko, ona jest taka za bardzo w to zaangażowana, tam jest taka nieszczerość w tym wszystkim.
W pewnym momencie burmistrz miasteczka wytyka jej ignorancję, ponieważ pomyliła plemiona.
Jak najbardziej, to jest ten biały człowiek, który idzie z tym kagankiem oświaty i taki wspaniały tutaj będzie rozdawać po prostu, nie wiem właściwie, co oni mają takiego tam rozdawać, nie wiem na dobrą sprawę, czym te ich domy mają odmienić tą ich dzielnicę, oprócz tego, że oni po prostu kupują bardzo tanie działki i próbują flipować, gentryfikować, sprzedawać i się dorabiać.
Jak mieliśmy scenę, kiedy Asher uczestniczy w licytacji.
Tak, jak najbardziej. No i właśnie, oni wykupują za jakieś po prostu śmieszne pieniądze, chyba za 65 tysięcy dolarów kupuje jakąś taką rozwalającą się ruderę, gdzie, jak się okazuje, mieszka między innymi dziewczynka, która wcześniej rzuciła na niego klątwę, ale to jest inny wątek. No właśnie. Ta klątwa. Klątwa
tytułowa.
My o tej klątwie mówimy naprawdę mało, chociaż ona jest faktycznie istotna, dlatego że to jest, ja już ją zidentyfikowałam jako ten jedyny element, który jest totalnie nieprzewidywalny i jego się kompletnie nie da tutaj przyporządkować w żaden sposób. To jest ten element, który wybija nam ten serial z takiego właśnie realizmu, naturalizmu na surrealizm.
Oboje jesteśmy wielkimi fanami surrealizmu od nastoletnich lat.
No tak, myśmy się nie znali z Januszem, ale...
Ja byłem wielkim fanem Buñuela, wręcz pisałem później o nim prace magisterskie.
A ja z kolei Salvadora Dali uwielbiałam,
i
po
tak,
prostu.
Ci panowie też się znali, razem współpracowali.
Tak, tak wyszło.
I takie nasze zamiłowanie do surrealizmu też pokrywa się z tym, że jesteśmy całkowicie usatysfakcjonowani finałem tego serialu.
No, no tak, no właśnie, gdzieś już tutaj zaczynasz o finale wspominać. Przepraszam, bo mi... kot wszedł na kolano, więc może będzie nawet mruczeć do mikrofonu. Ja bym jeszcze tak do końca do tego finału nie dochodziła, ale rzeczywiście, skoro już poruszamy kwestię klątwy i poruszamy kwestię surrealizmu, no to gdzieś tam rzeczywiście zaczynamy mocno do tego finału się zbliżać, ponieważ to jest taki odcinek, który totalnie, jak dla mnie, odstaje od tej całej reszty.
To sami twórcy twierdzą, tak, że on jest takim standalone'em trochę.
Tak, bo on po prostu nagle powoduje, że to wszystko jest zdekonstruowane. Ta cała historia, którą oglądamy, ona cały czas nas gdzieś trzyma w tym, jakby w granicach tego realizmu. Mhm. Tam gdzieś pojawia się wątek tej klątwy, on się przewija oczywiście, ale nadal to jest wszystko rozbijane o racjonalne rozwiązania. Nikt nie dopuszcza do siebie w ogóle myśli, że ta klątwa może się ziścić w jakikolwiek sposób. Tak. Nawet scena, którą widziałam z dziewczynką w szkole, kiedy ta inna dziewczynka...
Tam została tam rzucona druga
gdzieś
klątwa.
Gdzieś tam na ścianę, tak. Na ścianę tam się wbija, tak. Na ścianę i krew jej leci i płacze. Ta dziewczynka, którą ona wcześniej też przekleła, bo ją w szkole prześladowała. Kiedy ta klątwa niejako się sprawdza, to też nie myślimy jeszcze o tym, że to może sugerować, że tamta działa.
No... To właściwie to daje nam trochę do myślenia, to jest taki kolejny niepokojący element. Także scena, w której Nela, bo tak się nazywa ta dziewczynka, zgaduje ilość gwoździ, które główny bohater tam chowa pod wiadrem i każe jej zgadywać i ona za każdym razem trafia.
No właśnie, bo to te rzeczy, one są tak ładnie ukryte w tej bardzo właśnie takiej realistycznej historii, gdzie, jak mówię, ta fabuła gdzieś tam sobie płynie, cały czas oglądamy tych bohaterów filmowanych przez dziurkę od klucza albo zza ściany, przez ten zamazany jakiś obiektyw. Skupiamy się na innych elementach, skupiamy się na elementach takich interpersonalnych trochę, na tym dramacie, który rozgrywa się pomiędzy bohaterami i zapominamy kompletnie o tym, że tam gdzieś jeszcze w tym wszystkim może być ta klątwa i co więcej, że ona może w jakiś sposób oddziaływać na to, co dzieje się na ekranie.
Na to, w jaki sposób wygląda dynamika między głównymi bohaterami, jak ona się zmienia, szczególnie tam w połowie właśnie serialu.
Tak, i że mamy do czynienia nie z serialem realistycznym, tylko że mamy do czynienia z serialem surrealistycznym.
I znowu mamy ostatni odcinek, który mimo wszystko pod względem jest konsekwentny, bo tam jest pewien wątek dotyczący Ashera, do którego też przejdziemy, i to, co się dzieje w finale, co wszystkim wydaje się tak kompletnie od czapy, jest konsekwentne, jest pewną konsekwencją zdarzeń i potwierdzeniem tego, czego możemy się domyślać.
Ja sobie w ogóle tutaj znalazłam, przeczytam Wikipedia, jak zwykle to takie szybka piłka, wiedza instant. Na czym polega surrealizm? W malarstwie założeniem surrealizmu było wyrażanie wizualne percepcji wewnętrznej. Artyści starali się wykreować obrazy burzące logiczny porządek rzeczywistości. Często były to wizje groteskowe, z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, a odsunięte od racjonalizmu. I cóż my tu mamy? Mamy tak naprawdę serial, który nam idealnie pasuje do tej definicji, ją rozwija, bo mamy tutaj i burzenie logicznego porządku rzeczywistości, o czym od samego początku mówiłam, za pomocą jednego motywu, czyli tej klątwy tytułowej, ona nam burzy logiczny porządek rzeczywistości. My cały czas oglądamy rzeczywistość, która wydaje nam się logiczna, logiczna. Ci bohaterowie mogą być wstrętni, mogą być głupi, mogą popełniać błędy, ale to wszystko jest w miarę logiczne. Natomiast jest jeden element nielogiczny, który tam się pojawia, mianowicie klątwa. I on powoduje, że nic się już nie da przewidzieć. I cała sytuacja staje się totalnie nieprzewidywalna i ona się nam dekonstruuje w ostatnim odcinku i nagle okazuje się, że to, co oglądamy od samego początku, jest surrealizmem. I mamy tutaj groteskową wizję z pogranicza jawy, snu, fantazji, halucynacji, która jest odsunięta od racjonalizmu, ponieważ klątwa sama w sobie nie jest racjonalna.
Przy czym jest to zarazem spełnienie największych, wszelkich największych lęków głównego bohatera.
Tak, dlatego, że to jest też serial o projekcji.
Tak.
To jest serial o projekcji, to jest serial o bardzo, o tak naprawdę ziszczeniu się największego lęku, który jest chyba największym lękiem już nawet nie tyle głównego bohatera, ile pomysłodawcy tego serialu, niejakiego Nathana Fieldera.
To jest taki pierwotny lęk, którym jest po prostu lęk przed śmiercią.
Przed śmiercią albo możemy pójść bardziej w stronę, powiedzmy, takich narcystycznych motywów, czyli przed unieważnieniem.
Unieważnieniem, tak.
Przed unieważnieniem, ponieważ to, co oglądamy na ekranie przez cały sezon, to jest unieważnienie bohatera. Unieważnienie.
Jest jeden odcinek, chyba siódmy, który nosi tytuł Samo unieważnienie? Samo wykluczenie?
Samo wykluczenie. I to jest ciekawe, ponieważ ta klątwa jest rzucona na głównego bohatera, znaczy no, na Ashera, zostaje rzucona wcześniej, no, w pierwszym odcinku. I my nie wiemy tak naprawdę, jak ona przebiega. No, nie wiemy, co tam się ma wydarzyć. Dziewczynka tłumaczy się, że ona mu usunęła kurczaka z makaronu.
Tak.
Z pasty.
W pierwszym odcinku.
Tak. Czyli co zrobiła?
Asher zorientował się, że w jednym z dań, które zostały dostarczone
zamówione,
w paczce,
tak.
zamówione, brakuje kurczaka, jest sam makaron.
Tak.
I robi awanturę, dzwoni do firmy, która to przywiozła i później okazuje się, że...
Dziewczynka sobie tak to wyobraziła, że nie będzie tego kurczaka w tym makaronie. I
później ten kurczak jest odnaleziony jeszcze
no,
gdzieś tam
później się
na
ten
zlewie.
Kurczak mu tam pojawia gdzieś w jakiś... Tak,
on próbuje dojść do tego, kto podrzucił tego kurczaka, co to za jakiś straszny spisek.
Tak, ale my cały czas traktujemy Ashera jednak jak takiego głupka, który tam po prostu chodzi i robi wokół siebie bardzo dużo szumu. Takiego, którego nikt nie lubi. Wiecie, to jest ten najbardziej irytujący kolega w klasie, po prostu jak go wszyscy widzą, to przewracają
którego
oczami.
Wszyscy prankują.
Tak, i to jest właśnie ten kolega, i on nie rozumie i tam nie czyta dowcipów i jest taki nieporadny i to jest właśnie Asher. I z Asherem jest tak, że on rzeczywiście zaczyna być trochę jak ten, niczym ten kurczak. Nie chciałabym tutaj dokonywać nadinterpretacji, ale pobawmy się, niech będzie. On trochę nam znika z tego dania.
Tak.
On nagle staje się tym elementem, który po prostu zaczyna nam znikać, ale on znika nie tylko w tym sensie, on się bardzo boi, ten bohater i ten twórca bardzo boi się unieważnienia. Nathan Fielder ogólnie cały czas w swojej sztuce zajmuje się jakoś tam motywem siebie i swojego miejsca w przestrzeni społecznej, tego, gdzie on jest, jaka jest jego rola, kim on jest, jak odbierają go inni ludzie. W serialu The Curse Asher jest właśnie takim elementem, który początkowo, znaczy jest mężem swojej żony, jest ich dwójka i oni tam robią to show i tak dalej, więc jest właściwie równoprawnym partnerem jej, aż nagle przestaje być tym równoprawnym partnerem i powoli zaczynają mu być odbierane.
On cały czas dostaje znaki. Na przykład ta grupa testowa, która ogląda ich show, stwierdza,
tak,
że jest... kompletnie on jest tam niepotrzebny, że tego faceta mogłoby nie być, prawda? I on jest
tak.
tam zburzony, mówi, że to jakieś bzdury, co oni opowiadają.
W pewnym momencie okazuje się, że ten Asher, który na początku był partnerem swojej żony, jest coraz bardziej zbędny, bo wszystkich irytuje, bo plącze, bo nie potrafi normalnie wziąć tam, nie wiem, czegoś do ręki i trzyma telefon cały czas.
A tak, podczas nagrania, co bardzo zirytowało Whitney. Jest na przykład scena w sklepie, kiedy jego kolega Bill go nie zauważa. On stoi tuż przy nim, mówi do niego, a Bill go nie słyszy. No oczywiście Bill ma swoje powody też, żeby nie słyszeć, nie zauważać
tak,
tego Ashera. Ale go kompletnie
ale
ignoruje, więc to jest taki element niepokojący dla Ashera, który w jakiś sposób potwierdza wszystkie jego największe obawy.
A później show przestaje się nazywać w taki sposób, że jakby jest inkluzywne, tylko nagle zaczyna Green się nazywać Queen. Green Queen, czyli dotyczy tylko i wyłącznie jego żony. Usher jest coraz bardziej unieważniany, tak. I marginalizowany, i powoli można powiedzieć, że znika. A potem, kiedy Whitney zachodzi w ciążę i Usher mówi o tym, jak ona wkrótce urodzi jego samego małego. Mm-hmm.
On rzeczywiście mówi do jej brzucha, mówi tam w środku.
Jestem mały ja.
Tam jestem mały ja. There's a little me inside you.
Dokładnie. I w tym momencie dochodzi, słuchajcie, do magicznego, rzuca magiczne zaklęcie i rzeczywiście tam jest on mały, więc on już przestaje być potrzebny. Kiedy...
Jest nieistotny.
Dlatego w tym finale, no dobra, dochodzimy już do finału, ale dlatego w momencie, kiedy Whitney rodzi dziecko, czyli tego małego Ashera, duży Asher przestaje być już komukolwiek, do czegokolwiek potrzebny. I dlatego odlatuje w kosmos, dlatego ta klątwa po prostu ostatecznie się wypełnia, mhm. kiedy on po prostu staje się jakby kompletnie zbędny. Whitney sama rodzi to dziecko w szpitalu, on nie jest kompletnie do tego potrzebny. On nie jest potrzebny do tego, żeby powstawało to show.
Whitney nie pyta się w szpitalu, gdzie jest Asher, co się z nim stało.
W ogóle.
Jak to się dalej potoczyło, nie?
Dokładnie tak.
Była świadkinią czegoś, co było kompletnie nieracjonalne, surrealistyczne. Usher leżał na suficie i nie mógł z niego zejść. Prawa fizyki działały odwrotnie. Przyciąganie ziemskie jakby działało w drugą stronę.
Na niego działało odwrotnie, ale Usher wcześniej robił też rzeczy, które po prostu sprawiały, że on był coraz mniej. Mhm. W poprzednich odcinkach, to o czym mówiłam, że on sobie zaczął notować, że ona na przykład na niego krzyczała i go obrażała, a on się zgadzał mhm. i był coraz milszy i coraz bardziej rezygnował jakby z siebie. Usher tak bardzo próbuje się dostosować, że znika. Mhm. On znika, więc to ostateczne jego zniknięcie, to dopełnienie się klątwy polega na tym, że on tak bardzo znikał przez cały sezon, przez cały serial, przez kolejne odcinki, że w końcu po prostu stał się lekki i odleciał. Nie był już nikomu do niczego potrzebny.
W ostatnim odcinku nasi bohaterowie występują w show, gdzie Usher właściwie nie odzywa się słowem.
Tak, tylko siedzi z boku.
Główną rolę odgrywa tam Green Queen.
Tak.
Którą jest Whitney. Więc to wszystko tak ładnie składa się w całość.
I to jest nasza autorska interpretacja tego, o czym był finał The Curse. Ja sobie myślę, że tam tak naprawdę interpretacja jest generalnie otwarta i można różne snuć teorie na ten temat. Ja będę was też namawiała do tego, żebyście pisali i pisały swoje własne sugestie. Mam wrażenie, że nie dotknęliśmy jeszcze bardzo wielu kwestii związanych z The Curse, ale tak na szybko, jak sobie siedliśmy, żeby to wszystko poskładać, no to wyszło nam to, co nam wyszło. Mhm. Ja wszystkich bardzo, bardzo gorąco namawiam do oglądania The Curse, ponieważ jest to serial, który po prostu inspiruje do myślenia. Dawno czegoś takiego nie oglądałam.
Dawno czegoś takiego nie było.
No właśnie, dawno czegoś takiego nie było. Jakiś czas temu rozmawiałam z jedną osobą, która mi powiedziała, ciekawe, kiedy pojawi się znowu taki serial, taki oryginalny serial, który wszystko postawi na głowie. I zaraz potem była premiera The Curse. No więc takie seriale się pojawiają, ale pojawiają się rzadko i też rzadko się przebijają do mainstreamu. Ja nie mam wątpliwości, że akurat The Curse nie przebije się tak, jak przebiła się Sukcesja, no bo ona jednak miała troszkę tych sezonów.
Była bardziej uniwersalna, jasne.
Była bardziej uniwersalna i jednak w pewnym momencie nawet mainstream uwierzył, że to jest nowa gra o tron. Natomiast The Curse jest serialem, któremu bliżej zdecydowanie do Twin Peaks, ale no nie ma takiej przestrzeni, żeby sobie wypracować taką pozycję. Bo po prostu to jest tylko jeden, jedyny sezon, ale nie wątpię, że to będzie ten serial, do którego niejednokrotnie jeszcze będą się różni mądrzy ludzie odwoływać, więc koniecznie oglądajcie, no bo to jest taka produkcja, o której po prostu nieraz my pewnie będziemy rozmawiać i będzie się w ogóle rozmawiało w kontekście seriali oryginalnych, seriali ambitnych, seriali, które coś zmieniają albo proponują coś innego.
I to by chyba było na tyle. No, tak na koniec możemy sobie życzyć więcej tego typu produkcji, bo rzeczywiście jest o czym rozmawiać i co rozkminiać.
No tylko, że to są takie, wiesz, niszówki, że ja nie wiem, ile osób tak naprawdę to zobaczy. Oby jak najwięcej, ale no, nie mam wątpliwości, że to mainstreamy będą dominować tak naprawdę dyskurs. Więc no, my sobie będziemy tutaj właśnie na podcaście gadać o takich rzeczach. Jeżeli podobają się Wam takie rozszerzone odcinki, takie właśnie serialowe rozkminy, gdzie tutaj z Januszem się przerzucamy różnymi naszymi interpretacjami, to też koniecznie dajcie nam znać w komentarzach i zapraszamy Was oczywiście do słuchania kolejnych odcinków. Postaramy się tym razem jakoś konsekwentnie w miarę robić te podcasty, no bo co się zadeklarujemy, że zrobimy, to później się okazuje, że jakoś nie wychodzi. Wolelibyśmy, żeby następny odcinek nie wpadł za 5 lat, tylko na przykład za, no nie wiem, tydzień powiedzmy, albo jakieś 2, jak sobie wymyślimy coś fajnego do omówienia.
Dziękujemy Wam bardzo za uwagę.
Dziękujemy.